Chciałem, żebyśmy się zastanowili nad sprawą narodu żydowskiego, a szczególnie jego wędrówki do ziemi obiecanej, która jest dla nas pewnym obrazem. Myślę, że całej tej historii jest, no trudno by było w detalach to jest przedstawić. Pamiętamy, że tą ziemię obiecaną Pan Bóg obiecał już Abrahamowi. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, a 8 werset. Dam też Tobie i nasieniu Twemu po Tobie ziemię, której teraz jesteś gościem, wszystką ziemię chananejską, posiadłość wieczną i będę Bogiem ich. Kiedy patrzymy na tę obietnicę do czasu, kiedy to właśnie naród izraelski do tej ziemi obiecanej wszedł, minęło ponad 4000 lat. Obietnica, która była powiedziana do Abrahama, Abraham osobiście do tej ziemi nie wszedł. Pamiętamy również słowa męża Bożego, to jest Szczepana, które są zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Kiedy to właśnie Szczepan, kiedy stał przed Radą, to odwołał się tak do takich słów i tak powiedział. I nie dał mu w niej dziedzictwa ani na stopę nogi, choć mu ją był obiecał, dać w dzierżawę i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze nie miał potomka. I dlatego, proszę obywatelstwa, można powiedzieć, setki lat od tego upłynęły, kiedy to właśnie naród żydowski pod wodzą Jozuego wszedł do tej ziemi obiecanej. I dlatego chciałbym na ten obraz spojrzeć z tej strony pielgrzymki narodu żydowskiego. Tak jak wszyscy studiujący Słowo Boże wiemy, że kiedy na ten naród patrzymy, to w pewnych momentach się dopatrujemy, że jest obrazem na lud Boży, a w innych momentach pamiętamy, gdy nawet badamy, zdaje się, że broszurę Wielkanocy jest tam wspomniana myśl, że tenże naród wybrany jest obrazem na cały rodzaj ludzki, który w przyszłości stanie się też ludem Bożym. I dlatego przyjrzyjmy się pokrótce tej historii. Bracia, pamiętamy, że zanim weszli do tej ziemi obiecanej, to Pan Bóg przekazuje przez sługę Mojżesza, ażeby posłał do tej ziemi zwiadowców, którzy by obejrzeli tą ziemię. Myślę, że nawet taką taktyką posługują się ludzie tego świata, że zanim to nieraz do jakiegoś kraju armia ma wkroczyć, to co? Najprzód posyłają, żeby ten teren można było rozeznać. Tak też właśnie Pan Bóg też uczynił, że posłał z każdego pokolenia po jednym mężu. Proszę obywatelstwa, jest to opisane, ja tylko odczytam jeden werset, gdzie jest napisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział i werset 2. I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, poślij męże, którzy by przeszpiegowali ziemię chananejską, którą ja dawam synom izraelskim po jednemu mężu z każdego pokolenia. Poślecie, którzy by byli przedniejszymi między nimi. Jest powiedziane, że mieli być przedniejsi. Inne nowsze tłumaczenia tłumaczą, że którzy będą są książętami. I dlatego, braterstwo, myślę, tak jak powiedziałem, że dopatrujemy się w tym narodzie naszej pielgrzymki po tej ziemi. Tak jak tam, tą ziemię najprzód mieli przejrzeć, dowiedzieć się o warunkach tej ziemi, myślę, bracia i siostry, że nasze spotkanie na tym miejscu i w ogóle wszystkie inne spotkania służą w tym celu, ażebyśmy o tej ziemi obiecanej się wywiadywali. Ilekroć studiujemy naukę Słowa Bożego, to o tej ziemi się wywiadujemy. Bracia, pamiętamy, że co do tej ziemi przynieśli niejednakowe rozeznanie i niejednakie świadectwo. Pamiętamy, że posłanych było 12 mężów, a tylko dwaj mężowie dali dobre świadectwo. Pozostali 10 dali świadectwo, że ziemia ta jest nie do pokonania, mówi. W tej ziemi są olbrzymowie, syny jednakowe. My wobec nich, mówi, byliśmy jako szarańcza. Proszę obywatelstwa, zastanawiamy się, czy rzeczywiście znajdowali się w tej ziemi obiecanej synowie jednakowi. W 5 tomie, co na ten temat jest podana myśl. Że ci olbrzymowie już zostali, wyginęli też w potopie, nie znajdowali się tacy. Tylko taka zła wieść się pojawiła w ziemi obiecanej. I Pismo Święte nam mówi, że ci mężowie psuli serce całego Izraela. Inne tłumaczenia mówią, że rozgłaszali o tej ziemi obiecanej złe wieści. Ale pamiętamy, dwaj mężowie wydali świadectwo, że jeżeli Pan Bóg będzie nam litościwy, mówi miłościwy, to na pewno tą ziemię odziedziczymy. Do tej ziemi na pewno też wejdziemy. I dlatego, bracia i siostry, nawet zauważyłbym, że nawet może i w tym dla nas być przestroga, że liczebnie, kiedy bierzemy, że było 12, a tylko dobre świadectwo dało tylko dwóch mężów. Czy nie jest to jakiś znak zapytania i przestroga dla nas, zgodnie z nauką Słowa Bożego, która mówi, że wiele jest powołanych, ale jeszcze mniej jest wybranych. Niech i to dla nas będzie przestrogą. Proszę Państwa, podróż narodu żydowskiego do ziemi obiecanej, to tak jak mamy powiedziane w broszurze Cieni Przybytku na stronicy 23, to autor mówi tak. Podróżowanie po puszczy przedstawia przykrą pielgrzymkę, którą wielu przechodzi szukając obiecanego odpoczynku hananejskiego. Tak jak w figurze, tak i w rzeczywistości obiecany odpoczynek hananejski nie jest daleko, jeśli by dzieci Boże miały dosyć wiary wejścia do niego. Bóg zaopatrywał ich obficie, jednak błądzili ciągle po pustyni grzechu, szukając odpoczynku, którego nie mogli znaleźć dla braku wiary w boskiej obietnicy. Niektórzy błądzą w ten sposób długi czas, a inni wcale nie wychodzą do ziemi obiecanej, do spoczynku dla ich niedowiarstwa. A więc tak jak, braterstwo, pamiętamy z nauki Słowa Bożego, jak czytamy, że aż 38 lat, jest powiedziane, krążyli wokoło tej góry, aż dopiero Pan Bóg powiedział, że zwróćcie swój kierunek ku północy. I dlatego, braterstwo, idąc dalej za tą myślą, chcielibyśmy się zastanowić, jaka pierwsza obietnica była dana odnośnie narodu żydowskiego co do tej ziemi obiecanej. Jaka pierwsza obietnica? No jesteśmy świadomi, że przez 40 lat, kiedy byli podróżowali po puszczy, byli zmęczeni, strudzeni, no więc była dana obietnica czego? Obietnica odpoczynku. I mamy wyraźnie napisane w księdze Jozuego, 21 rozdział, 43 werset, dał Pan Bóg Izraelowi wszystką ziemię, o którą przysiągł, że im dać miał ojcom ich posiadłość, a mieszkali w niej, dał im też odpoczynek Pan zewsząd około, tak jak był przysiągł ojcom ich, i nie był nikt, kto by im się oprzeć mógł ze wszystkich nieprzyjaciół. Wszystkie nieprzyjaciele dał ich w rękę Pan. Nie chybiło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które obiecał Pan. Domowi izraelskiemu wszystko się wypełniło. A więc jest powiedziane, ten odpoczynek, który był zapewniony, był mu dany. Skoro powiedzieliśmy, że w tym Izraelu, w tym narodzie, dopatrujemy się naszej pielgrzymki, naszej wędrówki, to tak jak tam był dany, zapewniona obietnica odpoczynku, to również, drodzy bracia i siostry, myślę, że również mamy daną tą obietnicę odpoczynku. Po pierwsze, myślę, że obietnicę tą już otrzymujemy w obecnym czasie, w ciągu tejże pielgrzymki. I dlatego, choćbyśmy tylko mogli wspomnieć na słowa naszego Zbawiciela, które są, braterstwu, dobrze znane. 11 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, 28 werset, kiedy Pan Jezus powiedział, że pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Że wielu, będąc spracowanych o poszukiwaniu drogocennej prawdy, a na drodze swojego życia, kiedy się z nią zetknęli, już znaleźli swój odpoczynek. Może my, młodsi, nie potrafimy o tym powiedzieć, ale pamiętam, jak nasz ojciec często opowiadał, który poszukując tej prawdy był spracowany, aż ją dopiero znalazł w Ewangelii Słowa Bożego. I dlatego mamy takie dane zapewnienie odpoczynku. Myślę również, kiedy jesteśmy dalej w tej prawdzie zaawansowani, to spotykamy słowa świętego apostoła Pawła, które są zapisane w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział i 11 werset. Święty Paweł mówi tak. Starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł tenże przykład niedowiarstwa. Z Starajmy się, abyśmy weszli do onego odpocznienia. Żeby ktoś z nas, mówi, nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. I dalej ten rozdział, jak czytamy, to tam jest powiedziane, że właśnie Izrael stali się też niedowiarkami. Aczkolwiek na każdym kroku widzieli opatrzność Bożą, który wszechmocną ręką prowadził, zaopatrywał ich w potrzeby codziennego życia, jednak tego się nie mogli dopatrzeć. Żebyśmy nie wpadli w tenże przykład niedowiarstwa. A na innym miejscu jeszcze święty Paweł mówi, aby ktoś z nas się nie zdał być upośledzony. Wiemy, co to jest człowiek upośledzony, że jest to właśnie kaleka. I dlatego można i takim być w rzeczach, to jest duchowy. W jednym komentarzu Manny, bracia go pamiętają, niedawnośmy czytali, że nasze odpocznienie jest na tyle, na ile wierzymy, mówi. Na tyle odpoczywamy. Kto wierzy, mówi, mocno, to mówi, odpoczywa zupełnie. Kto częściowo, to częściowo też odpoczywa. I dlatego, braterstwo, jeżeli na to patrzymy, to tak jak powiedziałem, że to jest odpoczynek składający się z dwóch części. Jedna część tego odpoczynku to jest już dziś, a dalszy odpoczynek należy do przyszłości. I dlatego może ja odczytam myśl autora wykładów Pisma Świętego, gdzie podaje tak. Poza figuralny odpoczynek, do którego wchodzi lud Boży, składa się z dwóch stopni. Którzyśmy uwierzyli, weszliśmy już teraz. Pokój Boży rządzi naszymi sercami, osładza nam życie. Posiadamy spokój, czyli odpoczynienie wiary i ufność, że Bóg kieruje naszymi krokami. Przeto jesteśmy kontenci, choć nie ze wszystkim zadowoleni. Zupełnego zadowolenia nie osiągniemy prędzej, aż wejdziemy do obiecanego nam odpocznienia doskonałego. Odpoczynieniem tym będzie nasz chwalebny i doskonały stan poza zasłoną, którą osiągniemy przy pierwszym zmartwychwstaniu. A więc tak jak powiedzieliśmy, autor przedstawia, że zupełny odpoczynek będzie u Pana, poza którą to jest zasłoną. To jest pierwsza sprawa obietnicy, jaką Pan Bóg dał temu narodowi też figuralnemu. Proszę braterstwa, dalsza obietnica, mamy powiedziane, że Pan Bóg zapewnił, i czytamy słowa w drugiej księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, 5 i 6 werset mówi tak. Przetoż teraz, jeśli słuchając posłuszni będziecie głosu memu i szczerze będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia, a będziecie mi królestwem kapłańskim, kapłaństwem narodem świętym. Też są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. A więc, proszę braterstwa, mamy ten naród miał zapewnienie, że stanie się królestwem kapłańskim. Jeszcze jest inna myśl, jest powiedziana, że ten naród miał być narodem osobliwym. I w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział i 6 werset mówi tak. Albowiemeś ty lud święty Panu Bogu Twemu, ciebie obrał Bóg Twój, abyś mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. A więc, proszę braterstwa, obietnica, że mieli się stać królestwem kapłańskim. I dlatego, proszę braterstwa, również dla pozaobrazowego Izraela, który podąża do tej ziemi obiecanej, również mamy takie zapewnienie tej obietnicy. Znamy słowa świętego apostoła Piotra z pierwszego jego listu, rozdział 2, 9 werset mówi tak. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. A więc obietnica, wy jesteście rodzajem wybranym. Tak jak naród tenże był rodzajem wybranym. Bóg sobie ten naród upodobał. Wiemy, jak na innym miejscu Słowo Boże nam mówi, że są mu miłymi dla ojców. I nawet gdy patrzymy na rysunek boskiego planu wieków, to mamy pokazane poza klasą duchową, to również i ten naród będzie narodem przodującym w czasie Królestwa Bożego. I dlatego ta obietnica w dalszym ciągu do ludu Bożego, że jesteście rodzajem wybranym, że Bóg w obecnym czasie wybiera sobie pewną klasę, lud i miejowi to jest swemu. Wierzymy, że ten czas wyboru Kościoła jeszcze w dalszym ciągu jest aktualny. Że jeszcze w dalszym ciągu trwa, aczkolwiek już jest na ukończeniu. jesteście królewskim kapłaństwem. A więc prożywatelstwa również w znaczeniu przygotowawczym. Że w dalszym ciągu Kościół, jako ci przyszli królowie kapłani, przygotowujemy się. Na to miejsce po to przychodzimy, ażebyśmy jeszcze cośkolwiek mogli z nauki Słowa Bożego sobie zaskarbić to, co nam jeszcze nie dostaje. I dlatego, prożywatelstwa, jest powiedziane, że lud osobliwy. Czytamy w jednej mannie, gdzie jest powiedziane, że lud Boży również jest ludem osobliwym. Ale mówi nie w tym znaczeniu, żeby był ludem osobliwym pod względem ubioru, innych obyczajów, mówi, że był ludem osobliwym. Ale nam się zdaje, że lud osobliwy w postępowaniu w rzeczach duchowych, że tym mamy się też wyróżniać. Proszę Państwa, obietnica dla Kościoła jest dana również, jego to jest najwyższej nagrody, jaka jest zaoferowana dla ludu Bożego. Oto czytamy słowa świętego apostoła Piotra z drugiego jego listu. Pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset mówi tak. Czytam z poprawnego przekładu, mówi: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie, który nas powołał przez sławę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie się stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Abyśmy się stali uczestnikami, jest powiedziane, boskiej natury. Jakże wielka, wysoka nagroda jest zaoferowana dla tych, którzy właśnie postępują śladami naszego Zbawiciela. Apostoł święty Jan w swym pierwszym liście, drugim rozdziale, 25 wersecie mówi: A tać jest obietnica, którą nam obiecał, to jest żywot wieczny. A więc, proszę Państwa, ta obietnica w dalszym ciągu jest w perspektywie naszej nadziei. Że naszą nadzieją na to patrzymy. I dlatego zacytuję pewną myśl, którą to autor podaje w piątym tomie na stronicy 453. Tak więc to, co Bóg daje, jest raczej nadzieją, a nie rzeczywistym życiem. Daje nam nadzieję, że ostatecznie możemy osiągnąć ten żywot, ponieważ Bóg przygotował nam drogę, przez którą On sam może być sprawiedliwym, a przeto może usprawiedliwić wszystkich prawdziwie wierzących, przyjmujących, to jest Chrystusa. A więc tą nadzieję i ofertę mamy zagwarantowaną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dla nas jest, jak apostoł święty Paweł na innym miejscu powiedział, że stał się dla nas sprawiedliwością. I dlatego, proszę Państwa, żeby odziedziczyć, tak jak powiedzieliśmy, w tym kierunku czynimy wszelkie wysiłki, ażeby ta obietnica dla nas się mogła też ziścić. I dlatego święty Paweł w pierwszym swym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale i ósmym wersecie mówi tak: Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Że obietnicę lud Boży ma, proszę Państwa, już w tym życiu. To tak możemy powiedzieć słowa świętego apostoła Piotra, kiedy to pewnego razu przyszedł do naszego mistrza i powiedział: Mistrzu, cóż nam za to będzie? Oto opuściliśmy żony, role nasze, przyszliśmy, ażeby Tobie służyć. I pamiętamy, Pan powiedział, że 100-krotnie więcej w tym żywocie odziedziczycie, a w przyszłości jeszcze żywot wieczny. Te oczy macie. I dlatego, drodzy braterstwo, pamiętając i widząc w perspektywie te wielkie obietnice, to apostoł święty Paweł nas zachęca, że musimy co? Każdodziennie starać się, ażebyśmy się też oczyszczali. W drugim liście do Koryntian, 7 rozdział i 1 werset święty Paweł mówi tak: Te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie, od wszelakiej zmazy, ciała i ducha wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy, ciała i ducha. A więc wiemy, że mogą nam przeszkadzać właśnie te zmazy, tak ciała, jak i ducha. Ale myślę, że są ważniejsze te, które by właśnie skalały to jest naszego ducha. I dlatego, tak jak to mamy powiedziane, jaki jest ważniejszy błąd? Czy błąd umysłu, albo błąd serca? I autor w jednym miejscu mówi, że błąd serca jest bardzo niebezpieczną rzeczą, że do tego mogą przylgnąć nasze uczucia, a zatem z tym właśnie musimy każdodziennie podejmować walkę, mając przed sobą wystawione te chwalebne i wielkie obietnice. Proszę braterstwa, kraj, ten, który przed naszymi oczyma jest wystawiony, ziemia obiecana, proszę braterstwa, spotykamy wiele na drodze walki. No myślę, że ktoś by mógł tak myśleć, powiedzieć, że jeżeli do tego kraju byśmy już wstąpili, to już nam nie zagraża żadne, to jest niepowodzenie czy walki. Myślę, proszę braterstwa, że mamy pokazane w ziemi hananejskiej walkę nie tylko w obecnym czasie, ale nawet walkę, która będzie jeszcze w przyszłości. W związku z tym pamiętamy, że tenże naród miał powiedziane, że do tej ziemi, kiedy przekroczyli Jordan, weszli poza Jordan, to również dopiero się rozpoczęły co? Rozpoczęły się w tej ziemi trudności. A zatem choćby ta myśl, braterstwo, nas przekonuje, że żyjemy w czasie ważnym i znamiennym, że wiele rzeczy się wypełnia. Nawet tak jak przed zebraniem tu z bratem rozmawialiśmy, że czy się mówi da pogodzić, żeby było do dwóch panów naraz? No myślę, że się da pogodzić, proszę braterstwa. Że nieraz sobie w naszym umyśle to przyjmujemy, że skoro pewne rzeczy się rozpoczynają, to już w całej tej pełni musi być co? Szczęście, radość, żadnych trudności mamy to nie spotykać. I jesteśmy świadomi, że trudności tak nam towarzyszą dziś, jak jeszcze będą towarzyszyć, tak jak naród w ziemi to jest hananejski. I w związku z tym autor podaje taką myśl w szóstym tomie na stronicy 820, mówi tak. Ten kraj obiecany, do którego figuralnie wstępuje nowe stworzenie, w chwili zupełnego poświęcenia, kiedy otrzymuje duch adaptacji, jest krajem i mlekiem płynącym, chociaż są tam próby i walki, wzmagania się. To jest zwycięstwo, nie tylko przynosi radość i pokój, ale przy boskim zarządzeniu i kierownictwie to nawet klęski zmieniają się w źródła nadziei. Że nawet klęski, mówi, będą się też dla nas zmieniać źródła nadziei. Wiara i radość, gdy one zdolne jest uczynić to, że wszystkie rzeczy sprowadzają się do ich dobra. Proszę braterstwa, konflikty w ziemi hananejskiej, jak pamiętamy, że Izrael miał pokonać 7 narodów. Czytajmy werset w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, i pierwszy werset mówi tak. Gdy cię wprowadzi Pan Bóg twój do ziemi, do której wchodzisz, aby się posiadł i wytracił narodów wiele, przed twarzą twoją Hetejczyka, Gerezejczyka, Amorejczyka, Hewejczyka, Jebuzejczyka, 7 narodów większych, możniejszych, niżeli jest ty. A więc jest powiedziane, 7 możnych narodów mieli do pokonania. Bracia i siostry, pamiętamy, tak jak wspomniałem, że kiedy też przekroczyli Jordan, to pierwsza trudność, na jaką się natknęli, no mamy powiedziane, że miasto Jerycho, które było obwarowane. Księga Jozuego, rozdział 6 opisuje, ale ja nie będę tego czytał, ponieważ nam ta historia jest dobrze znana. Proszę braterstwa, co dopatrujemy się w mieście Jerycho? Proszę braterstwa, dla ludu Bożego mogą nam przedstawiać różne niedoskonałości, słabości naszego ciała, z którym musimy podejmować walkę. Zaś mury, którym były to miasto, to jest opasane, proszę braterstwa, przedstawia wolę ciała, z którą jako nowe stworzenie każdodziennie podejmujemy walkę. Często mówimy, że pozbywamy się swojego własnego ja. Ale czy nam to tak jest łatwo? Ktoś tak powiedział, że to można by porównać. Własne ja człowieka jest porównane do piłki, którą gdybyśmy położyli na wodzie, a chcieli ją zanurzyć, to tak łatwo jest? No wiemy, że zawsze się będzie wydostawać na powierzchnię. A zatem z naszą starą, ludzką, upadłą wolą podejmujemy tę walkę. W związku z tym czytamy słowa mędrca pańskiego, kaznodzieja Salomona, 25 rozdział i 28 werset mówi tak. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez muru. A więc, gdyby nie miał mocy nad swoją wolą, jest jak miasto, a przykład, tym przykładem się posłużył mędrzec pański, kiedy to miasta warowne były, opasane to jest murami, a to miasto, które nie posiadało muru, to do niego każdy o każdej porze mógł wejść. I tak samo mówi, jeżeli chrześcijanin nie posiadał, to jest nowej woli, no to widzimy, że będą różne, te różne niepożądane to jest rzeczy wchodzić. Proszę braterstwa, kiedy patrzymy na ten naród, kiedy to już przekroczyli Jordan, to mamy powiedziane, co najprzód mieli uczynić. A szczególnie Pan Bóg dał polecenie słudze Bożemu, to jest Jozuemu. W księdze Jozuego, 5:3 czytamy, że Jozue miał obrzezać wszystkich synów izraelskich. Tak wiemy, podczas ich 40-letniej wędrówki po puszczy nie byli obrzezywani. Jest powiedziane, że kiedy w tym czasie mieli to jest pierwsza sprawa, to była to jest obrzezka. Proszę braterstwa, myślę, że również i my jako nowe stworzenie, jeżeli podejmujemy tę walkę, przystępujemy do tej walki, to również jest pożądane obrzezanie. Ale nie obrzezanie to jest według ciała, jakiego to jest musieli dokonać w tamtejszym czasie Izraelici, ale jest, proszę braterstwa, obrazem na odcięcie różnych pożądliwości tego świata, nadziei dotrzeczesnych zabiegów tego świata, że które to mamy od siebie, no musimy też od siebie odrzucić. I dlatego, proszę braterstwa, kiedy tak patrzymy na ten naród, na jego ustawiczną walkę, to proszę braterstwa, również i lud Boży, tak długo, jak długo z tej strony zasłony jest, również podejmuje tę walkę. I dlatego słowa świętego apostoła Pawła z 2 Listu do Koryntian, 10:3 mówi tak. Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy, że jako ludzie obecnie jeszcze nadal jesteśmy i chodzimy w ciałach, ale nie według ciała walczymy. Dalej apostoł tam powiedział, że broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest, mówi, broń duchowa, że ma rozwalać wszelkie te twierdze, a nawet, mówi, sprzeciwiając się przeciwko tym duchom, które są w tym wysoko. I znamy, gdzie apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, 6 rozdział, tam nam przedstawia, że musimy przywdziać na siebie zupełną zbroję Bożą. Bracia, gdy na te rzeczy patrzymy, braterstwo, pamiętacie, jest taka broszura przez brata Edgarda wydana, drzewo nad strumieniem wód wsadzone i tam na ostatniej stronicy to tam kilkanaście takich punktów jest wspomniane. I wyraża taką myśl, że przyjdzie taki czas, kiedy, mówi, niektórzy co? Nie będą zdolni, mówi, użyć tej zbroi Bożej. Czy też, mówi, ich zdanie takie będzie, że zbroja ta, mówi, musi pochodzić z innych źródeł. I dlatego, proszę braterstwa, czy nieraz nie spotykamy się z takimi myślami, że ta zbroja musi być wyprodukowana, musi pochodzić gdzieś z innych źródeł. Czy też, mówi, nie będą zdolni na siebie tej zbroi też przywdziać. I dlatego apostoł właśnie ostrzega, że musimy przywdziać zupełną zbroję Bożą. Gdybyśmy po kolei wszystkie części tej zbroi właśnie przedstawili, wytłumaczyli, to wiemy, że jest to zbroja, która nam służy do odpierania wszelkich przeciwności ciała i szatana. Proszę braterstwa, nasza walka musi być przystojna. Pismo Święte w wielu miejscach nam mówi, szczególnie apostoł święty Paweł, że mamy prowadzić przystojny bój. Jeżeli, mówi, by ktoś prowadził bój, aby się nieprzystojnie nie potykał, mówi, nie bywa to jest koronowany. Proszę braterstwa, mamy powiedziane, że w tejże ziemi obiecanej odnieśli zupełne zwycięstwo naród żydowski. W księdze Jozuego, 6:21 czytamy. I wytracili wszystko, co było w mieście, męże i niewiasty, dzieci i starcy, woły także i owce i osły, ostrze miecza pobili. Czyli, proszę braterstwa, figuruje nam, jest, może być obrazem, na zupełne zwycięstwo i zerwanie ze wszystkim w jakichkolwiek formach, kierunku, co by nas stało nam na drodze do osiągnięcia tej największej, tej najwyższej nagrody. Myślę, że w podejmowaniu tej walki najwięcej mamy walki z samym sobą. Każdy stwierdza. I dlatego taka piękna myśl, gdzie właśnie autor wykładów Pisma Świętego w jednym miejscu podaje tak. Ta walka z samym sobą jest najtrudniejszą walką. Każdy żołnierz w większym lub mniejszym stopniu może dopomagać i stawiać przykłady innym żołnierzom. Lecz najważniejsza walka jest z samym sobą. I życie nam właśnie tak pokazuje, że możemy w różnych sprawach jedni drugim często doradzać, sugestie różne wysuwać, ale walka z samym sobą jest walką, to jest najtrudniejszą. Przeciwnik stara się, ażeby nam podsuwać różne myśli, że ta walka, żeby się okazała, to jest niewłaściwą. I dalej mówi tak, właściwe używanie energii waleczności nie podobają się księciu tego świata. Stara się spatrzeć to, czego nie możemy użyć, nie może użyć bezpośrednio. Stara się niektórych, aby ten przymiot stał się ich główną cnotą, przeto zachęca do odwagi, by zwalczali wszystko i wszystkich, braci szczególnie, zamiast mocy ciemności nominalnego chrześcijaństwa, zamiast ich błędy i ciemnotę, które zaślepiają ich i czynią ich takimi. Słowem, szatan stara się pobudzić wierzących do walki z Bogiem. Zwróćmy uwagę, proszę braterstwa, że przeciwnik stara się pobudzić wierzących do walki z Bogiem. Dziwna myśl, prawda? Któż by z nas, którzy pragniemy też Bogu służyć, ażebyśmy powstawali do walki też z Bogiem. Ale myślę, proszę braterstwa, wstawmy sobie sami pytanie, patrzmy na nasze życie i postępowanie, czy rzeczywiście nieraz tak nie jest. Miejmy się w tym względzie na baczności. Najpierw sądźmy samych siebie, abyśmy nie stali się obrażeniem dla innych. Starajmy się pokonywać w naszych sercach ducha, który stwarza góry z bagateli i pobudza do walki o rzeczy małej wagi. Większym jest ten, co pokonywa siebie, niż ten, co zdobywa miasta. Szerzmy się, aby obrona prawdy nie pochodziła z próżnej chwały. Mówię, aby obrona prawdy nie pochodziła z próżnej chwały, lecz z miłości dla prawdy, z miłości dla Pana i Jego ludu braci. Jeżeli miłość będzie pobudką, to ona okaże się odpowiednia w małym, miłym obejściu, cierpliwym i pokornym umiłowaniu względem współsług. Starajmy się być uprzejmi względem wszystkich. A więc, proszę braterstwa, to są zachęty do naszej, to jest walki. Proszę braterstwa, patrząc na nasze życie, chciałbym powiedzieć, że do tej walki, bez względu na to, jak jesteśmy zaawansowani w prawdzie, w jakim jesteśmy wieku, mamy sobie wspólnie dopomagać. Pamiętamy, że kiedyś apostoł święty Jan w swym liście to tak zaadresował. Powiedział, proszę was, dziadki, proszę was, młodzieńcy, a następnie mówię, proszę was, ojcowie. I dlatego, bracia i siostry, spotkałem taki fragment, który się znajduje w jednej straży i mówi tak. Tak apeluje do młodych ludzi. Niechaj młodzi radują się widokiem dłuższej kampanii i użyteczności w służbie Bożej. Niechaj młodzi, którzy jeszcze im starsza sił, wiek przed nimi, jeżeli niech się radują widokiem dłuższej kampanii i użyteczności w służbie Bożej. Oby tak, bracia, między nami było, żeby rzeczywiście mogli bracia, szczególnie w młodym wieku, być użyteczni dla drugich. Dalej mówi tak, dojrzali. Ci zaś, co są dojrzałymi lat, niech mężnie i mądrze znoszą upał dnia, pełniąc rozumną służbę jako weterani w służbie u Pana. Niech pełnią rozumną służbę, to jest mądrze, jako weterani w służbie u Pana. Proszę braci, myślę, że w świecie jest tak, że ludzie w wielu sprawach, czy to zawodowo, czy też w wojsku, czy gdziekolwiek, którzy posiadają też pewny staż poza sobą, są uważani też jako weterani. Oby również i ci weterani mogli się mobilizować i w tej walce dawać też przykład dla innych. Podeszli wiekiem, mówi tak, a podeszli wiekiem pielgrzymowie, oparci na lasce boskiej prawdy, niech radują się jej mocą. Niechaj stają jako błyszczące światła dla drugich, aby przy końcu swej drogi mogli powiedzieć, dobrym bój bojował. Niech będą jako błyszczące światła. Proszę braterstwa, oby tak było z braćmi, tak jak tu już przed zebraniem rozmawialiśmy, że starość ma to do siebie, że człowiek niekiedy jest zrzędny, niekiedy jest może nie tak, jakby powinno być, a żebyśmy właśnie starali się z tymi sprawami podejmować walkę. Proszę braci, w tejże wędrówce myślę, że każdemu z nas jest wiadomy, że najważniejszą postacią był sługa pański Mojżesz, który tenże lud prowadził, umiłowanie braterstwo, który całe swoje życie poświęcił dla tego narodu, który był wielkim patriotą narodu żydowskiego. I mamy, proszę braterstwa, powiedziane, że było jego wielkim pragnieniem, ażeby do tej ziemi obiecanej wszedł. Ale, proszę braterstwa, co mamy powiedziane? Znamy tą smutną historię w 5 Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział i 25 werset, gdzie Mojżesz mówi tak. Niech przejdę, proszę, abym oglądał ziemię wyborną, która jest za Jordanem i górę ono wyborną z Libanem. Serdecznym pragnieniem było i życzeniem Mojżesza, że proszę, abym oglądał tą ziemię obiecaną. Ale następny werset tego rozdziału mówi tak. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was i nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie. Dosyć, nie mów już do mnie w tej sprawie. Proszę braterstwa, jakże przykra historia tego męża, że dosyć już nie mów w tej sprawie więcej ze mną. Tak nieraz w życiu naszym nieraz było, prawda? Że dzieci nieraz coś mówili, tłumaczyli mi, a co powiedzieli? W końcu w tej sprawie już ze mną nie mów nic więcej. Proszę braterstwa, ten sługa pański, który mamy powiedziane, że prosił i mówił, Panie, izali ja ten lud spłodził, mówi, żebym jego ciężar cały dźwigał. I dlatego, braterstwo, jeden z pisarzy to tak opisał, patrząc na postać Mojżesza i tak powiedział, że upadek Mojżesza można by przyrównać, tak jak drzewo latem widzimy, obrodzi dużo owoców i u tego drzewa wreszcie pod ciężarem owocu gałąź się załamie. Złamie się gałąź, mówi. Tak mówi wszystkie trudności właśnie i ciężary, które ponosił, tak by właśnie można powiedzieć o słudze pańskim, to jest Mojżeszu. Jednak Pan Bóg w swej wielkiej miłości i łaski, mamy powiedziane, że tenże sługa nie został przecież ukrzywdzony, aczkolwiek literalnej ziemi obiecanej nie odziedziczył. To jednak jesteśmy tego świadomi, że będzie zajmował zaszczytne stanowisko w czasie ustanowienia Królestwa Bożego. Ale pamiętamy, że Pan Bóg do niego powiedział i okazał mu jeszcze, to jest taką łaskę, że wyjdź na górę, to jest Fazga, i skieruj oczy swoje na zachód, na północ, na południe i na wschód. I obejrzyj to własnymi oczyma, ale ty tego Jordanu to jest nie przekroczysz. Proszę braterstwa, myślę, że tak jest powiedziane. Ktoś by powiedział, że może to tak przypadkowo. Jest powiedziane, że w tych kierunkach Mojżesz miał spojrzeć. Z symboliki biblijnej wiemy, że kierunki świata, jak to wymieniamy, to mają swoje znaczenie również. Że jeżeli mówimy też o zachodzie, to zachód jest symbolem oddalenia. Północ jest to centrum boskiej siedziby i działalności. Południe jest symbolem ziemskich rzeczy i doprowadzenia do restytucji rodzaju ludzkiego. I proszę braterstwa, wschód jest obrazem na Chrystusa Pana, na Jego pierwsze przyjście i na Jego to jest również wtóre przyjście. W tym wypadku, umiłowani bracia i siostry, kiedy patrzymy na postać sługi Bożego Mojżesza, to jak w Mojżeszu jest pokazane wiele obrazów, to w tym obrazie, że nie wszedł do ziemi obiecanej, nie przekroczył to jest Jordanu, braterstwo, dopatrujemy się nauki, że jest obrazem na zakon, a zatem zakon nikogo do doskonałości nie doprowadził. Przez zakon nikt nie doszedł do doskonałości, jak to tłumaczy apostoł święty Paweł. Proszę braterstwa, również tak powiedziałem, że pokazane jest, że Mojżesz z łaski Bożej miał spojrzeć w tych kierunkach, czyli zachód, oddalenie się. Czyli Pan Bóg jakoby chciał powiedzieć do tego sługi, że oddalił się, nie okazał się posłuszny Bogu. Pamiętamy, że stało się to, kiedy Mojżesz miał zawołać lud, a przemówić do skały, a z skały miała wytrysnąć woda. Ale pamiętamy te słowa, które Mojżesz wypowiedział. Ludzie odporni zali z tej skały, możemy wam dać wodę? I dwakroć uderzył w skałę i nie uwielbił Boga. I dlatego pokazanie jest, proszę braterstwa, oddalenie tego sługi, a z perspektywy czasu, kiedy dziś patrzymy, to również, proszę braterstwa, oddalenie się rodzaju ludzkiego, jakże daleko jest od Boga. I dlatego, proszę braterstwa, jest również, że miał też spojrzeć Mojżesz i na północ. A że w północy dopatrujemy się boskiej siedziby, a tak samo boskiej działalności. A więc, proszę braterstwa, strona północna, wiemy, że jest symbolem na rzeczy, to jest duchowe. Że również jakoby miał widzieć, że jeszcze potrwa czas, kiedy Pan przez Pana naszego Jezusa Chrystusa powoła sobie jeszcze taką klasę, która będzie wybrana i będzie zajmować to duchowe, tą duchową, to jest fazę. Wspomniane również, że miał popatrzeć na południe, tak jak powiedzieliśmy, że południe przedstawia nam ziemskie rzeczy, że również i w tym, w ziemskich rzeczach, a szczególnie przy prowadzeniu rodzaju ludzkiego do doskonałości, jak już poprzednio powiedziałem, Mojżesz przecież będzie zajmował jakże wielkie i zaszczytne stanowisko, zgodnie z psalmem 45, gdzie jest powiedziane, że będą ci mężowie książętami po wszystkiej ziemi. I następnie jeszcze na wschód, że jest to właśnie z nauką na złożenie, to jest okupu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa podczas Jego pierwszego przyjścia, a następnie, że miał jeszcze trwać czas, kiedy nasz Zbawiciel również zgodnie z obietnicami Słowa Bożego miał przyjść po raz wtóry. I pamiętamy 24 rozdział, to nam tłumaczy, gdzie Pan Jezus powiedział, że tak jak błyskawica ukazuje się od wschodu, a idzie aż na zachód, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Werset ten w gdańskiej Biblii nie jest dobrze przetłumaczony, bo nie odnosi się to do literalnej błyskawicy, ale dotyczy to wschodzącego słońca. Że tak jak wschodzące słońce ukazuje się na wschodzie, idzie aż na zachód, tak będzie wtóra obecność naszego Pana. I zdaje się, że jesteśmy świadomi tego. Odczuwamy naszą wiarą i tak wierzymy, że to wszystko, co wokół nas się dziś dzieje, jest to dzięki której obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa, że jest On tym wschodzącym słońcem. A nawet tak jak to wierny sługa tłumaczy w drugim tomie myśl, że przecież wszystko to, z czego ludzie dzisiaj korzystają, to nie jest wspaniałomyślność ludzi tego świata, ale jest to ingerencja Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że to wschodzące słońce właśnie zwalcza wszelką ciemność, rzeczy, które by najgłębiej były ukryte, wychodzą i na jaw są wyprowadzane. Ale idźmy za myślą naszą, tak jak powiedzieliśmy, że my zastanawiamy się nad sprawą naszego podążania, naszego pielgrzymowania do ziemi hananejskiej. Proszę braterstwa, Mojżesz, sługa Pański, myślę, że również możemy się dopatrzyć pewnej nauki i dla nas wszystkich, którzy jak brat na rozpoczęcie naszej konwencji czytał słowa, że błogosławieni ci, którzy czytają i ci, którzy słuchają, że również spoczywa pewna odpowiedzialność na tych, którzy przedstawiają to jest Słowo Boże. I dlatego znamy słowa świętego apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział i 7 werset. Że pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. Wspominajmy, bracia, na tych, którzy statecznie, mężnie w prawdzie stali, prawdę bronili, prawdę nam przedstawiali, wykładali naukę na czas, ale również, jak powiedziałem, i ci, którzy dziś przedstawiają, głoszą, że zdadzą również z tego też rachunek. I dlatego, proszę obywatelstwa, tak jak jest przestroga w wielu miejscach Słowa Bożego, tak jak apostoł święty Paweł, święty Jakub mówi, że niechaj was, bracia, nie będzie wielu nauczycielami, wiedząc, że cięższy sąd odniesiecie. A więc, proszę obywatelstwa, również zajmowane stanowisko w Kościele starszego nie gwarantuje nikomu odziedziczenia żywota wiecznego. Pismo Święte wyraźnie mówi, Księga Objawienia świętego Jana, że bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I dlatego, patrząc na wędrówkę w skróceniu, bo jest to bardzo szeroka historia, ja chciałem tylko na ten fragment wspomnieć, na podążanie narodu izraelskiego do ziemi obiecanej, a zarazem na obietnice, które były zapewnione, że te obietnice Pan Bóg ze swej strony dla tegoż narodu zrealizował i wierzymy święcie, że również obietnice, które są dla nas podane w nauce Słowa Bożego, Pan Bóg wiernie zrealizuje, abyśmy tylko w naszej tej pielgrzymce okazali się wiernymi, czego sam pragnę, braterstwu życzę, na tym kończę.